Dzień dobry, jest 6 po 10, środa, program Ludzie i Pieniądze, Artur Kiełbasiński, zapraszam. A jeżeli środa i Ludzie i Pieniądze, to oczywiście będziemy przede wszystkim dyskutowali o gospodarce morskiej i naszymi gośćmi także w studio Radia Gdańsk są osoby związane bezpośrednio z gospodarką morską. W naszym studiu Monika Przeborowska, dyrektor marketingu Portu Gdańsk, Grzegorz Landowski, publicysta z portalu morskiego.pl oraz Adam Żołnowski, wiceprezes DCT. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Zaczniemy od czegoś, co jest pośrednio tylko związane z gospodarką morską, chociaż może mieć ogromny wpływ. Przez ostatnie dni bardzo dużo mówimy o CETA, czyli porozumieniu handlowym i gospodarczym między Unią Europejską a Kanadą. Przypomnijmy, w weekend protestowano w wielu miastach europejskich, także w Polsce, przeciwko temu porozumieniu. Jak się wydaje, Belgowie zablokowali możliwość szybkiego parafowania tego porozumienia. Czy z punktu widzenia gospodarki morskiej Państwo rzeczywiście uważacie, że to może być szkodliwe porozumienie? Bo jednak analizy związane z naszą branżą, z gospodarką morską, wskazują, że wręcz przeciwnie, chyba nie obawy, ale nadzieje związane z porozumieniem unijno-kanadyjskim. Jak Państwo to oceniacie?
Zdecydowanie nadzieje, w mojej ocenie. To jest sytuacja z CETA, jest bardzo podobna, analogiczna wręcz do TTIP-u, czyli z rynkiem Stanów Zjednoczonych. Kanada jest bardzo fajnym rynkiem dla nas. Dlaczego? Dlatego, że nawet jakbyśmy sobie chcieli prześledzić pewne statystyki z ostatniej chociażby dekady, to wymiana handlowa między Polską a Kanadą wzrosła o 38%.
I tak naprawdę bez ułatwień celnych przewidzianych.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie, także na pewno są to ogromne nadzieje, tym bardziej ja też patrzę trochę z punktu widzenia Portu Gdańsk, bo wiadomo, że naszym celem jest przede wszystkim to, aby ten Gdańsk był portem dla destynacji dalekomorskich. Tak? Widzimy, że w przypadku chińskiego rynku to się świetnie sprawdziło i dlatego pokładamy również nadzieje w relacjach z Kanadą. Gdyby popatrzeć nawet na to, czym się handluje, czym Polska z Kanadą handluje, to w wielu przypadkach można zauważyć pewne analogie, bo na przestrzeni tych ostatnich 10 lat to, czym myśmy eksportowali jako Polska, co eksportowaliśmy do Kanady, to były głównie owoce, to były również produkty meblarskie, czyli no, pełna analogia z tym, co dzieje się w tej chwili na rynku chińskim.
Czy Państwo w DCT także macie takie oczekiwania optymistyczne związane z ewentualnym porozumieniem i cierpicie, że tego porozumienia nie można nawet parafować?
Znaczy,
Adam Żołnowski.
O cierpieniu to mowy nie ma oczywiście. Myślę tak, że każde porozumienie handlowe zwiększa wymianę handlową. Przynajmniej takie są założenia porozumień handlowych, że podpisuje się je w celu zwiększenia wolumenu handlu pomiędzy stronami. I gdybyśmy popatrzyli na Kanadę i na Unię Europejską, to rzeczywiście potencjał do wzrostu zapewne jest. Przenosząc to jednakże na nasze warunki, czy też wręcz pytając siebie, czy DCT na tym skorzysta, miałbym wątpliwość. Porty w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych raczej przystosowane są póki co do obsługi mniejszych statków, niż w tej chwili zawijają do DCT. Do DCT zawijają statki 14,5 tysiąca TU, 18 tysięcy TU w niedalekiej przyszłości będą to jeszcze większe
TU jednostki. To jednostka pokazująca pojemność statku oparta na wielkości kontenera.
Tak, tak. TU to jest taka jednostka, w której mierzy się pojemność kontenera, dokładnie. I w związku z tym, że ze Stanów Zjednoczonych czy z Kanady ładunki będą przesyłane do Europy mniejszymi statkami, myślimy tutaj bardziej o tym, że Gdynia jako port może mocno skorzystać na tej umowie, z racji tego, że właśnie oni są dostosowani infrastrukturalnie do obsługi mniejszych statków.
Tak. Panie Grzegorzu, Grzegorz Landowski z portalu morskiego, o ile tutaj w portach widzimy, co się może wydarzyć, czy w innych sferach gospodarki morskiej, na przykład w stoczniach, ta umowa z Kanadą ma znaczenie, nie ma znaczenia? Tutaj pewne wątki kanadyjskie w ostatnich latach pojawiają się na przykład w stoczniach pomorskich.
No ja bym bardzo chciał powiedzieć, tutaj zacząć jakąś dyskusję, ale niestety nie mogę, ponieważ ja też głównie widzę w tym szansę. Ja rozumiem, że pewne poczucie zagrożenia wśród firm, między innymi także stoczni, mogłoby się wiązać z jakimiś obawami o konkurencyjność, tak? O słabszą konkurencyjność polskich stoczni, ale to, co się dzieje w polskich stoczniach, świadczy o wręcz zupełnie czymś przeciwnym. Ja tylko przypomnę, że całkiem niedawno Stocznia Remontowa Shipbuilding przekazała bardzo nowoczesny statek kanadyjskiemu armatorowi Secunda Canada, który pracuje już na polach naftowych Hibernia Hebron i bardzo dobrze się sprawuje. W budowie są 3 promy napędzane skroplonym gazem ziemnym dla największego przewoźnika w Ameryce Północnej z Kanady, BC Ferries, który także zamówił przebudowę 2 kolejnych promów po drugiej stronie kanału, czyli w Gdańskiej Stoczni Remontowej, która wygrała przetarg, pokonując bardzo wiele stoczni zagranicznych. Także ja myślę, że tutaj chociażby tylko te przykłady świadczą o tym, że nie ma się specjalnie czego obawiać. Polskie firmy sektora stoczniowego wcale nie są gorsze, wcale nie mają mniej umiejętności czy kompetencji niż inne firmy. Ja tylko dodam, że oczywiście te fakty, o których wspomniałem, obudziły wielką wrzawę medialną, między innymi w Vancouver, tak, bo jedna ze stoczni kanadyjskich odpadła z tego przetargu, do innego się w ogóle nie zgłosiła. Więc tutaj myślę, że tego typu obawy są zupełnie nieuzasadnione i po prostu więcej wiary.
A proszę mi powiedzieć, bo jednak jest taka sytuacja, że setki osób w europejskich miastach, niektórych nawet tysiące, protestują przeciwko temu porozumieniu. Państwa zdaniem to jest brak wiedzy, brak jakby orientacji w tym, co się stanie z gospodarką, czy takie no, obawy podsycane trochę przed populistów na zasadzie, że dostaniemy pompowane kurczaki z Kanady?
Pewnie po trochu wszystkiego w tym jest. Ja przyznam szczerze, też prześledziłam sobie media, jak reagują internauci na przykład. Oni głównie patrzą na to z punktu widzenia tej drugiej rzeczy, o której pan powiedział, czyli tego, że się boją, że zaleje nas modyfikowana żywność. I może coś w tym jest. Faktem jest, że jednak polska żywność jest bardzo ceniona na rynku z racji tego, że jeszcze w najmniejszym stopniu jest skażona tą chemią, gdyby to sobie porównać do pozostałych rynków. Ale musimy też mieć świadomość, że i nasza żywność również w jakiś sposób jest modyfikowana. No takie są dzisiaj czasy, tak? Liczy się wydajność, a ta wydajność niestety idzie w parze z chemią. Natomiast myślę, że są tu pewnie, ja jako konsument mogę powiedzieć, że na pewno obawiałabym się tego w tym aspekcie, ale na pewno też dużo tych niepokojów rodzi się z pewnej niewiedzy, bo zresztą to, co wszyscy wiemy, jest to bardzo wieloaspektowa umowa, która porusza wiele różnych kwestii. Natomiast rzeczywiście najczęściej mówi się o tych kwestiach dotyczących modyfikacji genetycznej. Wiadomo, że w momencie, kiedy ludzie o czymś nie wiedzą, nie znają szczegółów, to budzi pewne kontrowersje, to budzi dyskusje, to budzi plotki i pewnie stąd te niepokoje.
Bo też wyjaśnijmy od razu naszym słuchaczom, w przypadku umowy CETA nie ma mowy o tym, co budzi ogromne wątpliwości w przypadku TTIP, czyli porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Mianowicie nie ma tam kwestii związanych z arbitrażem gospodarczym. To jest taka często analizowana sytuacja, czy wielkie korporacje będą pozywać nasze rządy o odszkodowania i tak dalej. I to budzi rzeczywiście nawet, można powiedzieć, dość uzasadnione obawy, dlatego że te szczegóły nie są znane. Natomiast my do dyskusji o gospodarce morskiej wrócimy za chwilę. Przypomnę, w naszym studio Adam Żołnowski z DCT, Monika Wszeborowska z Portu Gdańsk i Grzegorz Landowski, publicysta z portalu morskiego.pl. Środowy program Ludzie i Pieniądze, środowy, czyli poświęcony gospodarce morskiej. W naszym studio Grzegorz Landowski, publicysta morski, Monika Wszeborowska oraz Adam Żołnowski. Zmieniamy temat, nie będziemy już zastanawiali się nad CETą i jej wpływem na gospodarkę morską. Mimo formalnych zgód faktycznie rusza budowa drugiej nitki gazociągu Nord Stream, czyli tak zwanego Nord Stream 2. Duże zamówienie na rury w niemieckim przemyśle. I oczywiście można powiedzieć, że to pewna kwestia symboliczna, ale z drugiej strony, no jeżeli nie ma formalnych zgód, de facto budowa się rozpoczyna, to przepraszam, konsorcjum lekceważy przepisy europejskie, czy po prostu szykuje się tak, jak się szykuje po prostu do działalności biznesowej. Jak państwo tutaj oceniacie tą sytuację? Czy ona powinna budzić nasz niepokój?
Myślę, że z punktu widzenia przedsiębiorcy, czyli biznesu, jeżeli założyliśmy sobie określony plan działania i jesteśmy przekonani o tym, że te zgody regulacyjne będą wydane, być może z opóźnieniem, to czasami podejmuje się rzeczywiście ryzyko. I być może wykonawca czy inwestor właśnie Nord Stream jest pod presją i dlatego zdecydował się na zamówienie rury do tego, aby je wykorzystać w dalszej perspektywie w budowie. Po prostu gdyby nie wykorzystał już zamówionego w Hutach tak zwanego slotu, to miałby potem kłopot z wykonaniem swojego zamówienia. Być może musiałby czekać pół roku, rok, może dwa lata.
Ewentualnie płacił kary umowne.
Też jest to możliwe, że być może płaciłby kary umowne. A być może jest to także forma nacisku, że słuchajcie, pokazujemy światu, nie poddajemy się, zamówiliśmy rury i będziemy ten projekt realizować, jesteśmy zdeterminowani. To też jest jakiś element gry.
A jeżeli byłaby to forma nacisku, to uważacie państwo, że taka forma nacisku jest dopuszczalna? Powiedzmy szczerze, to nie jest tylko polska obsesja, że nam się nie podoba Nord Stream. W wielu unijnych dokumentach mówi się, że nie powinniśmy jako Unia Europejska uzależniać się od jednego dostawcy, czy powinniśmy unikać tego, żeby wpływ na przykład jednego dostawcy, w tym przypadku Gazpromu, na rynek energetyczny nie był zbyt duży, powinna być pełna dywersyfikacja? Czy to nie jest trochę tak, że Nord Stream i Rosjanie próbują metodą faktów dokonanych jednak się wbić mocniej w ten europejski rynek gazowy?
Jeżeli tak rzeczywiście jest, to myślę, że to jest coś, do czego myśmy już się powinni dawno przyzwyczaić, dlatego że Rosja od bardzo dawna używa zarówno surowców energetycznych, także w tym przypadku rury jako argumentu tak siłowego w osiąganiu jakichś swoich celów. I robi to skutecznie, bo do tej pory jakby nie wiadomo o jakimś większym niepowodzeniu tego typu polityki. Chociaż zgadzam się tutaj z przedmówcą, że rzeczywiście to po części może także wynikać z samego procesu inwestycyjnego. No to jest to troszkę tak jak przez analogię, nie wiem, do dewelopera, tak, który musi budować, tak, chociaż może jeszcze nie ma planów sprzedaży ściśle określonych, ale ma pieniądze, ma pewne środki uruchomione i buduje domy, tak. Więc tu jest, myślę, dość podobnie, ale ja sądzę, że my, no, szczerze mówiąc, niewiele możemy zrobić, dlatego że wbrew temu, co pan mówi, ja uważam, że nie ma chyba nic takiego jak solidarność energetyczna w Unii Europejskiej.
Jest teoretyczna.
Znaczy jest to coś, co jest na papierze, natomiast w praktyce właśnie tak to wygląda. I gdyby Rosjanie nie byli pewni tego, że ta druga rura będzie położona, to pewnie by tego, pewnie by nie ryzykowali. Ja myślę, że nie ma się specjalnie co tym przejmować, bo nie mamy na to większego wpływu. Róbmy swoje, kładźmy swoją rurę, bałtycką konkretnie, tak, dywersyfikujmy kierunki dostaw i tyle.
A pani Moniko, zwracam się do Moniki Wszeborowskiej z portu gdańskiego. Dużo się mówi o tym, że Nord Stream w pewnym stopniu ogranicza możliwość rozwoju zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Oczywiście z naszego punktu widzenia trójmiejskiego nie ma to aż takiego znaczenia. Natomiast kwestia podejścia, głębokości realizacji tej inwestycji, że największe statki, które chciałyby popłynąć w kierunku Świnoujścia i Szczecina, mają w tym momencie kłopot. Czy państwo jako branża portowa, że rzeczywiście dostrzegacie to praktyczne znaczenie, czy to jest takie trochę teoretyzowanie, że być może będzie to kłopot? Czy jednak na co dzień dostrzegamy te zagrożenia związane z Nord Streamem?
To znaczy, wie pan co, ciężko mi na to odpowiedzieć, dlatego że przyznam się szczerze, że my jako Port Gdańsk trochę jesteśmy poza tym tematem. Patrzymy na to rzeczywiście lokalnie, tak jak pan powiedział, naszych portów trójmiejskich to nie dotyczy. Natomiast rzeczywiście widząc batalię, jaką przeprowadził port Szczecin-Świnoujście, bo rzeczywiście podejmowali działania, żeby temu przeciwdziałać, to jest jawny dowód tego, że oni się tego obawiają, bo gdybyśmy znowu popatrzyli na to, co się dzieje w tych portach polskich, to no nie jest tajemnicą, że tych statków dużych, bardzo dużych przybywa. Tak? To wielokrotnie też powtarzałam, że chociażby w naszym porcie w ciągu ostatnich 8-9 lat ta wielkość statków się podwoiła i możemy się tego spodziewać, że podobnie będzie w Szczecinie,
Świnoujściu. Ta tendencja będzie się utrzymywać.
Dokładnie. Tak? Biorąc nawet pod uwagę chociażby to, co się dzieje też w zakresie zamówień w stoczniach. Jednak armatorzy cały czas zamawiają coraz większe statki. Wchodzi tutaj kwestia efektu skali i nie ma co się im dziwić. Natomiast
im większy statek, tym tańszy transport. Tak.
I na pewno dla Szczecina Świnoujście to jest pewnego rodzaju zagrożenie. Więc tu w mojej ocenie na pewno Nord Stream, no zobaczymy jak wyjdzie to w praktyce, natomiast na ten moment nie dziwię im się, że się obawiają.
A czy państwo uważacie, że Unia Europejska, czy w ogóle organy administracyjne Unii, czy Komisji będą w stanie zatrzymać ten biznes? Bo powiedzmy szczerze, no tak jak mówiliśmy przed chwilą, jeżeli jest zapotrzebowanie na ten gaz, bez tego zapotrzebowania by nie powstawała druga nitka, to czy tak naprawdę te interesy narodowe związane z chęcią kupowania taniego rosyjskiego gazu zwyciężą z tą no, teoretyczną tylko solidarnością energetyczną w Unii?
Tu trzeba sięgnąć do narzędzi, zastanowić się, jakie narzędzia można wykorzystać, żeby tą inwestycję zablokować. I wydaje mi się, że głównie mówimy tutaj o prawie konkurencji, czyli dążeniu, aby podmioty działające na rynku europejskim nie miały zbyt dużej siły, bo wtedy to się przekłada na ceny, na rosnące ceny dla konsumentów. I zarówno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce, jak i organy narodowe ochrony konkurencji próbowały blokować transakcję, która biznesowo doprowadziłaby do tego, że gazociąg powstanie. To jest jakby jedna rzecz, ale jest to działanie w oparciu o regulacje, a z drugiej strony mamy działanie w oparciu o rachunek finansowy, czyli działanie biznesowe. I to działanie może być oparte o rozbudowę terminali, czyli zakładając, że mamy dzisiaj jeden terminal gazowy w Polsce, możemy rozważyć sytuację, aby takich terminali powstało więcej, na wzór Hiszpanii chociażby, czyli terminal, gdyby powstał w Gdańsku czy Gdyni.
Na Zatoce Gdańskiej.
Tak, na Zatoce Gdańskiej. Doszłoby do bardzo ciekawej sytuacji, bo ceny gazu skroplonego idą, znaczy są na bardzo konkurencyjnych poziomach, co oczywiście wpływa na to, że oferta Gazpromu tak że jest bardziej konkurencyjna, ale mówi się o tym, że ze względu na Stany Zjednoczone, na Egipt czy szereg krajów, które wydobywają gaz, który można skroplić i przesłać na dalekie odległości, właśnie takie uniezależnienie się od gazu rosyjskiego może mieć największy wpływ na to, co się będzie działo, jaką politykę będzie przyjmował Gazprom, także inwestycyjną.
Przypomnę, w naszym studio Radia Gdańsk Adam Żołnowski z DCT, Monika Wszeborowska z Zarządu Portu Gdański, Grzegorz Landowski, Portal Morski. My do dyskusji na tematy morskie wrócimy za kilka minut. Wracamy do dyskusji o gospodarce morskiej w programie Ludzie i Pieniądze. Naszymi gośćmi są Grzegorz Landowski, publicysta z portalu morskiego.pl, Monika Wszeborowska, dyrektor marketingu Portu Gdańsk i Adam Żołnowski, wiceprezes DCT Terminalu Kontenerowego z Gdańska. Jeszcze na chwilę skupmy się na SMS-ach, które przychodzą od naszych czytelników. Coś się stało na ulicy Armii Krajowej w Gdańsku. Ruch stoi. Natomiast pani Aleksandra ostrzega przed cały czas utrzymującymi się zamgleniami na obwodnicy. Widoczność maksymalnie 50 metrów. Przestrzega pani Aleksandra i prosi, aby kierowcy włączyli światła mijania i przeciwmgielne. My natomiast mimo mglistej pogody wracamy do problemów gospodarki morskiej. 10 dni temu syndyk wystawił na sprzedaż tereny Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. To jest bardzo ważna informacja z tego powodu, że Stocznia Marynarki Wojennej zajmuje ma bardzo dobrą lokalizację, zajmuje bardzo ciekawe tereny w Gdyni. One mogą posłużyć rozwojowi czy działalności portowej, mogą też służyć produkcji statków, tak jak do tej pory z założenia miały służyć, bo z tą produkcją to w Stoczni Marynarki Wojennej różnie bywało, nie była optymalnie chyba wykorzystywana. Natomiast z punktu widzenia całej gospodarki, z punktu widzenia rozwoju Gdyni czy branży, jak państwo myślicie, tam powinna być produkcja stoczniowa, być może o charakterze specjalnym, czy powinno to iść w stronę rozwoju usług portowych. I oczywiście chodzi tu o pewne strategiczne myślenie, o państwa pogląd, bo kto kupi ten teren, to jest jakby zupełnie osobna historia.
Znaczy mi na pewno serce podpowiada, że byłoby lepiej, gdyby zaadaptowała to Gdynia jako port. Dlatego, że tak jak wspomniałam, jest to najlepsze 5 minut chyba, jakie się zdarzyło tej naszej polskiej gospodarce morskiej w ostatnim czasie. Myślę, że no, Gdynia ma trochę mniej komfortową sytuację niż Gdańsk. Jest usytuowana praktycznie w centrum miasta. I na pewno, gdyby chciała zrealizować jakąś ekspansję, to nie ma za bardzo możliwości. Zresztą to podobnie wygląda w przypadku Gdańska na tą chwilę, dlatego że wykończyły nam się już wszystkie tereny wolne, które się znajdują w pierwszej linii nabrzeży i dlatego powrócił tak naprawdę temat budowy portu centralnego czy portu zewnętrznego, bo to nazewnictwo stosujemy zamiennie. Bo tak naprawdę widzimy, że historia zatacza koło, jak Port Gdańsk się śmieje, zaczynał swoją działalność, pierwsze zapiski na temat tego portu gdańskiego pojawiły się w wieku X, to wówczas ten Gdańsk mieścił się w sercu dzisiejszego Gdańska obok Żurawia. Tak? Potem okazało się z biegiem czasu, że w wieku XVIII-XIX trzeba to zmienić i powstał port wewnętrzny. Potem w połowie lat 70. zbudowany został port północny. No i przyszedł moment na kolejną ekspansję. Stąd patrząc przez analogię, wydaje mi się, że te tereny mogłyby być świetnie zagospodarowane na rozwój dalszy Gdyni.
Portu Gdynia.
Tak, portu Gdynia, jak najbardziej.
Ja nie czuję się kompetentny, żeby mówić o porcie. Natomiast myślę, że gdyby tam miała być kontynuowana produkcja stoczniowa, no to po prostu musiałby przede wszystkim znaleźć się jakiś inwestor, tak, który by tą stocznię kupił, nawet za jakąś przysłowiową złotówkę, jako masło podłościową, ale potem by zainwestował w tą firmę i uruchomiłby produkcję na przykład jakichś jednostek z właśnie, tak jak mówimy, specjalnych, nie wiem, holowników, jednostek dla pewnych sektorów offshore. To takie oczywiście są luźne jakby dywagacje, dlatego że de facto to jest stocznia, którym głównym właściwie zadaniem była produkcja okrętów. Wiesz, pomijam kwestię remontowania okrętów marynarki wojennej, dzięki czemu tam sytuacja się trochę polepszyła w ostatnich latach. Natomiast tak naprawdę ten zakład powstał głównie po to, żeby produkować okręty wojenne. No, jak ta produkcja wygląda dzisiaj, to nie trzeba mówić, bo wiemy, jak to wygląda. To troszkę w tym kontekście mnie też bardzo niepokoi. No, może jest poboczny temat, chociaż niezwykle istotny. Niepokoi mnie co dalej z najdroższym na świecie patrolowcem Ślązak, tak? Bo on nie jest skończony.
Dawny ORP Gawron.
Tak, tak. Te prace są, już pomijam kwestię rekordowo długiej budowy, już nie chodzi nawet o to, żeby szukać winnych, czy to jest winna stocznia, czy winny jest zamawiający, który nie do końca wiedział, jaki okręt chce. Tylko generalnie co dalej z tym projektem, dlatego że marynarka wojenna go potrzebuje. Zostało mnóstwo pieniędzy wpompowanych w ten projekt, a właściwie końca nie widać i wcale nie jest pewne, czy ten okręt zostanie przekazany, tak? I czy on będzie tam dokończony, czy on będzie dokończony przez jakąś inną stocznię, bo generalnie to, co się dzieje z tym zakładem i to, co się dzieje wokół, nie sprzyja zakończeniu tego projektu, więc bardzo jestem, bardzo byłbym ciekawy też jako publicysta morski, tak jak pan mnie przedstawił, co dalej ze Ślązakiem.
Przypomnijmy, ze Ślązakiem problem teraz jest trochę inny. Ślązak już został zwodowany, już pływa, natomiast pojawiły się kłopoty z montażem części uzbrojenia, więc to są z punktu widzenia okrętu wojennego no jednak kluczowe elementy wyposażenia. A wracając do pana wypowiedzi, panie Grzegorzu, gdyby tam miała powstawać produkcja stoczniowa, jakie rozwiązanie byłoby lepsze? Inwestor branżowy, czyli inna stocznia, ktoś zajmuje się tą produkcją, czy na przykład jakiś inwestor finansowy, który chciałby tam dopiero tworzyć stocznię, to chyba branżowy byłby lepszy.
No to oczywiście ja wyrażę swój pogląd, ale moim zdaniem powinien być po pierwsze inwestor branżowy, po drugie inwestor prywatny, dlatego że stocznia generalnie to nie jest miejsce do uprawiania polityki jakiejkolwiek, tylko do budowy statków i okrętów. Tak? Niestety ta stocznia ma to do siebie, że głównie właściwie uprawiano w niej politykę przez ostatnie lata. I dlatego właśnie teraz jest tak, jak jest. Więc ja myślę, że tutaj żadne jakieś rozwiązania właśnie typu inwestor finansowy, jakieś towarzystwo finansowe, coś, co miałoby podtrzymywać status quo, który jest w tej chwili, chyba myślę, że niewiele by dało. Zresztą przykłady innych stoczni, których dzisiaj już nie ma, dobitnie o tym świadczą. Moim zdaniem powinien być to inwestor branżowy, aczkolwiek No oczywiście sądzę, że nikt chyba nie byłby tu szczęśliwy, gdyby, nie wiem, jakiś silny podmiot zagraniczny tutaj mógł się pojawić i jakby konkurować z tymi stoczniami, które działają, tak? Zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni.
Czyli tak z wypowiedzi Grzegorza Landowskiego pojawiają się takie trzy warunki optymalne do spełnienia, czyli inwestor branżowy, prywatny i najlepiej z polskim kapitałem. No zobaczymy, czy to uda się zrealizować i zobaczymy, ilu potencjalnych inwestorów przeszłoby przez sito Grzegorza Landowskiego. Panie Adamie, a pan co by widział na terenach po marynarce wojennej w Gdyni?
No, nie jest to łatwa sprawa. Ja pamiętam, kiedyś już rozmawialiśmy o tych terenach i pojawił się wątek produkcji specjalnej. Czym rzeczywiście jako Polska jesteśmy w stanie wytworzyć produkt konkurencyjny? Jeżeli ten produkt będzie kupowany na rynkach światowych, to wiadomo, że on będzie także dobry dla polskiej armii. Czyli powiedzmy Cumul, tak? To są okręty takie jak stealth, niewidoczne dla radarów, jednostki, które mogą być bardzo łatwo budowane modułowo, które mogą być bardzo łatwo kwalifikowywane do wykonywania funkcji bądź przy brzegu morskim, czy dalej, czy służyć jako okręty do przenoszenia specjalnych ładunków. Myślę, że my nie mamy technologii i jeżeli chcemy tą stocznię utrzymywać, to możemy tam budować pewnie wiele okrętów, które będą spełniały swoje funkcje patrolowe w czasie pokoju. Lepiej, żeby wojny nie było, no, po prostu.
Czyli trochę dziegciu w beczce miodu. No, zobaczymy, co się uda w tym zakresie zrobić. W każdym razie teren ma kluczowe znaczenie dla rozwoju portu Gdynia, ewentualnie dla rozwoju działalności stoczniowej na terenie Gdyni. Zmieniamy temat. W ubiegłym tygodniu delegacja branży morskiej, między innymi pani Monika, była w Chinach. Podpisano porozumienie o współpracy portów, ale proszę powiedzieć, no takich porozumień podpisuje się sporo, natomiast jak wyglądają w tej chwili te morskie relacje polsko- i gdańsko-chińskie?
No świetnie. Chyba to tak naprawdę stanowi to podsumowanie tego, co jest w Gdańsku, bo proszę popatrzeć, co się dzieje z naszymi kontenerami. No, połączenia dalekomorskie mają się świetnie. Terminal DCT w przyszłym tygodniu uruchamia swój drugi terminal, tak? Natomiast...
Chociaż pierwszy statek już został tam obsłużony, tak?
Tak, ale testowo.
Już kilka, także produkcyjnie. Tak.
To zaraz przepytamy pana prezesa Żołnierskiego.
Mówię tu o dacie oficjalnego otwarcia. Natomiast, drodzy państwo, to jest znowu kolejna reperkusja tego, tak naprawdę, co wydarzyło się w Polsce w czerwcu. Wówczas przybył do Polski przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, spotkał się z naszym prezydentem, podpisanych zostało kilka kolejnych umów o współpracy polsko-chińskiej. I no mówię, 3 dni temu wróciłam z Chin, więc widzę, jakie są tam nastroje. Polska robi furorę, tak bym powiedziała, więc... Trudno, żebyśmy my jako Port Gdańsk na to nie zareagowali. My przyjęliśmy zaproszenie portu chińskiego, który notabene jest 3. największym portem w Chinach, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to by było na pewno nieodpowiedzialne z naszej strony. I rzeczywiście, tak jak pan mówi, są cyniczne uwagi tu strony polskiej, że po co nam kolejny list intencyjny, nic z niego nie będzie wynikało. Otóż tak naprawdę tak nie jest. Tak mówi ktoś, kto myśli, patrząc przez pryzmat kultury europejskiej. Kultura azjatycka jest kompletnie inna. Tam nie bez powodu państwo nazywa się Chińska Republika Ludowa. Tam, co postanowi władza, tak jest i każdy tego wiernie przestrzega. I to doskonale było widać właśnie w tych Chinach. W momencie, kiedy pojawił się, bo byliśmy tak naprawdę, my jako Gdańsk, byliśmy jedyną firmą polską, która była na tych targach. Już konsulat nawet przestrzegał nas przed tym, że, drodzy państwo, nie liczcie na to, aby ktokolwiek z organizatorów państwa odwiedził na stoisku, bo to rzekomo jest to ogromna nobilitacja w tamtym miejscu. Dopiero jak pojawicie się tam 3. rok z rzędu, możecie liczyć na zwrócenie uwagi.
Tak?
Dokładnie. Natomiast wystarczyło pierwsze 10 minut pojawienia się naszego na stoisku, a już otrzymaliśmy informację, proszę być gotowym, za chwilę przyjdą władze. I tak też się stało. Dlatego mówię, że Polska robi tam furorę. Chińczycy zresztą sami podkreślają, że ten jedwabny szlak to jest coś, co dla nich jest teraz kluczowe. Władza powiedziała, jedwabny szlak robimy, przywracamy. Jest to, nie oszukujmy się, nie tylko program ekonomiczny, ale i program inwestycyjny. W związku z tym Gdańsk, biorąc pod uwagę tego, że jakby nie było, w ostatnich latach prawie 40% towarów z tej wymiany polsko-chińskiej przechodzi przez nabrzeża portu Gdańsk, jest również w centrum zainteresowania chińskiego. Stąd ten list intencyjny, bo mówię, Chińczycy bazują na czymś zupełnie innym niż Europejczycy. W Europie bazuje się głównie na marketingu transakcyjnym. Liczy się cena, liczy się dostawa, liczy się dystrybucja, tak? Natomiast w przypadku Chińczyków najważniejszy jest marketing relacyjny. I taki właśnie list intencyjny jest urzeczywistnieniem tego marketingu relacyjnego. Przyznam szczerze, że troszkę też zaniepokoiliśmy chyba, no nie ukrywam, że przyjęłam to z zadowoleniem, reakcję naszych konkurentów, bo akurat nasze stoisko było ulokowane między portem Hamburg a portem Rotterdam. Oczywiście nie był to przypadkowy wybór takiej lokalizacji. I w momencie, kiedy w ślad za tą wizytą delegacji pojawiły się tabuny dziennikarzy, telewizja chińska, to no, z takim zaniepokojeniem porty Hamburga i Rotterdamu na nas patrzyli. Konsulat określił to tylko na tej zasadzie. Świetny PR na rynku chińskim. Także ja widzę uzasadnienie w podpisaniu tego listu intencyjnego. Dlaczego? Dlatego, że drodzy Państwo, powrócę tu może do tematu naszej strategii. Cały czas koncentrujemy się w naszych działaniach na tym, żeby my jako zarząd portu wiadomo, że musimy się koncentrować głównie nie na samym przeładunku, a na zagospodarowaniu odpowiednim naszych terenów. I tak jak powiedziałam kilka minut temu, te tereny w tej pierwszej linii nam się już skończyły. Stąd kwestia powrotu do koncepcji portu centralnego. Natomiast w tej drugiej linii mamy jeszcze dużo świetnie zlokalizowanych terenów, które nic nie stoi na przeszkodzie, żeby posłużyły jako centra dystrybucyjne dla Chińczyków. Gdyby jeszcze do tego dołożyć to, na co pozwala nam prawo, bo my jako użytkownik wieczysty tych terenów i jednocześnie ich administrator, mamy prawo zwrócić się do Ministerstwa Finansów o ustanowienie na tych terenach wolnego obszaru celnego, co też na przykład nie tak dawno zostało zrealizowane na terenach zajmowanych przez terminal naftowy Pernu. Myślę, że taki atut, gdyby te tereny jeszcze je wyposażyć w taki dodatkowy atut jak wolny obszar celny, to mogłoby się to spotkać z dużym zainteresowaniem strony chińskiej.
Pani Monika mówi przede wszystkim o tych relacjach, o tym, że być może będziemy mieli wolną strefę, czy w inny sposób przyciągniemy chińskich inwestorów, a pan Adam Żołnowski, myśląc o Chinach, to chyba myśli o tych dużych statkach przede wszystkim, które mogłyby przypłynąć. Jaki jest udział chińskiego eksportu, z naszego punktu widzenia importu oczywiście, w tym, co się przeładowuje w DCT, jak to wygląda?
Znaczy, DCT głównie obsługuje ładunki azjatyckie. Nie odpowiem w tej chwili, ile jest Chin, ile jest Korei, ile jest Azji, ale myślę, że to jest, powiedziałbym, strzelę. 80-90% to są Chiny, tego, co my przeładowujemy na terminalu. Pozostałe ładunki to są gdzieś łączone z innych lokalizacji. Także współpraca pomiędzy regionem Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami jest dla nas istotna, bo ona zwiększa potencjalnie wymianę handlową, czy wolumen wymiany handlowej. Oczywiście my musimy patrzeć na to z takiej perspektywy, że zarząd portu i władze tworzą swojego rodzaju klimat do tego, żeby przeładunki następowały, a my jako podmioty prywatne realizujemy inwestycje, tak jak DCT, który przecież powstał na plaży. Bierzemy na siebie całe ryzyko inwestycyjne, bierzemy na siebie całe ryzyko handlowe, bo przecież umowy podpisuje DCT z liniami oceanicznymi z Chin, a nie zarząd portu w Gdańsku. Więc to jest taki, powiedziałbym, element zazębiający się, tak? Czym lepsze relacje polsko-chińskie, tym wydaje mi się, że nam jest stosunkowo łatwiej funkcjonować.
Ale jeżeli mówimy o tym, że oddajecie Państwo drugi terminal, drugie nabrzeże w DCT, to znaczy, że jest optymizm wśród właścicieli i inwestora tutaj. Ten optymizm także opieracie na relacjach z Chinami?
To znaczy, powiem tak, że optymizm oczywiście jest, dlatego że DCT zainwestowało już prawie 1 800 000 000 złotych w infrastrukturę w Polsce i my wierzymy w to, że rynek, ale nie tylko polski, tylko rynek Europy Środkowo-Wschodniej będzie się rozwijał, czy będzie korzystał z usług DCT. Mówimy tutaj o nie tylko o Polsce, ale także o Czechach, o Słowacji, przyszłościowo Ukrainie, o Białorusi, oczywiście o Rosji. I to jest budowanie naszej pozycji w regionie. I dwójka, czyli terminal, czyli te dwa nabrzeże drugie nabrzeże głębokowodne, zostało wybudowane właśnie z myślą o to, żeby obsługiwać cały wolumen ładunków dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz Morza Bałtyckiego.
A z punktu widzenia waszych interesów, jeżeli słyszy pan, że na przykład jest połączenie, stałe połączenie kolejowe, oczywiście towarowe, na przykład z Łodzią. Dla pana to jest zły sygnał na zasadzie, że to jest konkurencyjna metoda transportu, czy to jest dobry sygnał na zasadzie, że te relacje handlowe z Chinami są coraz bliższe?
Znaczy ja to oceniam tylko i wyłącznie biznesowo. Pociąg, który jest w stanie zabrać podczas jednej podróży 80 kontenerów, w zestawieniu ze statkiem, który do nas przywozi, wywozi jednorazowo, mamy dwa zawinięcia w tygodniu, do 15 tysięcy kontenerów. Jakby,
inna skala biznesu.
Trochę inna skala biznesu i wydaje mi się, że jeszcze naprawdę wiele czasu musiałoby upłynąć, aby konkurencja kolejowa stanowiła dla nas zagrożenie.
Panie Grzegorzu, jeżeli mówimy o relacjach chińskich, polsko-chińskich, w gospodarce morskiej bardzo długo mówiono o nieuczciwym, wręcz dumpingowym postępowaniu w stoczniach chińskich na zasadzie, że Chińczycy i tak wszystko prawie zbudują taniej, więc musimy się bardzo mocno wyspecjalizować. Te ożywione dzisiaj relacje gospodarcze polsko-chińskie coś oznaczają dla pozostałej sfery pozaportowej, czy coś to oznacza dla naszych stoczni, czy musimy się jeszcze bardziej specjalizować, czy tak naprawdę już znaleźliśmy swoją bardzo wygodną i bardzo mocną niszę na rynku?
Myślę, że dla sektora stoczniowego to akurat, o czym rozmawiamy, nie ma wielkiego znaczenia. Zresztą sektor stoczniowy w Chinach, który budował dużo i tanio, przede wszystkim statków towarowych, tak, masowców, w tej chwili przeżywa olbrzymie problemy.
To ja przepraszam, wpadnę w słowo. Ostatnio agencja Bloomberga podała, że w ciągu roku w Chinach upadło, uwaga, 40 zakładów stoczniowych, tak? Oczywiście one były różnej wielkości, to nie należy utożsamiać, że to były wielkie stocznie, natomiast 40 w miarę dużych podmiotów produkujących statki w Chinach upadło w ciągu roku. No, rzeczywiście straszna rzeź na rynku.
W tej chwili mamy sytuację dużej nadpodaży tonażu na rynku, zwłaszcza towarowym, przewozów masowych, ale nie tylko. A w tym właśnie się specjalizowały stocznie chińskie i one w tej chwili nie są w tych segmentach w ogóle żadnym zagrożeniem dla biznesu europejskiego. Oczywiście nieuczciwe praktyki cen dumpingowych są cały czas obserwowane i tutaj zwłaszcza takie organizacje jak Sea Europe, jakby cały czas ten proces obserwuje i próbuje mu zapobiegać. Natomiast w tej chwili w ogóle jest taka sytuacja, że na rynku światowym, stoczniowym, jeśli chodzi o zamówienia na nowe statki, jest tragedia. Jest dołek nienotowany od, nie wiem, chyba od lat 80., tak przynajmniej twierdzi dr Martin Stofford z Clarksona. I myślę, że naprawdę w tej chwili jakby Chińczycy mają inne problemy na głowie niż konkurencja z Europą. Europa zresztą akurat specjalizuje się w tak zaawansowanych w tej chwili jednostkach pływających dla sektora offshore wind, w promach o napędach hybrydowych, elektrycznych, LNG. Niedługo może napędy wodorowe będą montowane, bo w tym kierunku to się wszystko rozwija. Stocznie chińskie mają duży problem, żeby podążyć za tymi tendencjami, także tym akurat w ogóle bym się nie przejmował.
Czyli mamy tutaj optymistyczne wizje. Ja jeszcze przypomnę, że ostatnio pojawiły się informacje, że być może autostrada A1, operator autostrady, zostanie przejęty przez innego inwestora. Wśród tam wymienianych potencjalnych inwestorów są wymieniane firmy z Chin i w tym momencie tworzy nam się pewien obraz całościowej aktywności Chin w naszym regionie. A jeszcze pytanie do pani Moniki. w Szeborowskiej, a czy państwo dostrzegacie jakieś zagrożenia związane z obecnością Chin tutaj? Czy powiedzmy na razie skala tych zapowiadanych inwestycji jest taka, że one nas powinny tylko cieszyć?
Raczej to drugie. Mnie napawa to optymizmem. Dlatego ja patrzę troszkę na to może z innego punktu widzenia, odnoszę się do tego bardziej w sposób makroekonomiczny, bo mówię na przykład to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, myślę tutaj głównie o sankcjach, tak? Sankcjach pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Wszyscy się tego ogromnie obawialiśmy, że to spowoduje duże tąpnięcie przeładunków. Natomiast okazało się zupełnie inaczej. To stanowiło to świetną szansę dla gospodarki polskiej.
Aczkolwiek przejściowe tąpnięcie tutaj
było. Było, tak, jak najbardziej było.
No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ja państwu serdecznie dziękuję. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk był Adam Żołnowski z DCT, Monika Wszeborowska, dyrektor marketingu portu w Gdańsku i Grzegorz Landowski, publicysta z portalu morskiego.pl. Dziękuję bardzo, Artur Kiełbasiński.
Dziękuję.